Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI spotkał się z Rotą Rzymską. Pracownikom tego Trybunału Stolicy Apostolskiej przypomniał, że prawo kanoniczne ma swój sens w prawdach wiary. Po watykańskich aktualnościach powiemy o jubileuszu 90-lecia sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus. Powołanie rybaków znajdzie się zaś w centrum komentarza do niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
Do ogłoszonego przez siebie roku wiary nawiązał papież, spotykając się z Rotą Rzymską. Na tradycyjnej dorocznej audiencji dla tego Trybunału Stolicy Apostolskiej wskazał tym razem na konieczność uwzględniania wiary Kościoła w interpretacji jego prawa. Przypomniał, że w prawdach wiary prawo kanoniczne ma swój fundament i sens.
W ostatnich czasach pewne prądy myślowe przestrzegały przed przesadnym przywiązaniem do praw Kościoła, począwszy od kodeksów, uważając to za przejaw legalizmu. W konsekwencji zaproponowano metody hermeneutyczne, pozwalające na podejście bardziej zgodne z podstawami teologicznymi i również duszpasterskimi celami normy kanonicznej. Metody te miałyby prowadzić do jurydycznej kreatywności, w której dana sytuacja byłaby czynnikiem decydującym w ustalaniu autentycznego znaczenia przepisu prawnego w konkretnym przypadku. Należy od razu zaznaczyć, że to ujęcie wcale nie przezwycięża pozytywizmu, jakiemu chciałoby się przeciwstawić. Ogranicza się ono do zastąpienia go innym pozytywizmem, w którym ludzka interpretacja przejmuje główną rolę w ustalaniu tego, co prawne. Nie szuka się tu obiektywnego sensu prawa, który zdany jest na względy pretendujące, by być teologiczne i pastoralne, ale ostatecznie narażone jest na dowolność.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że takie podejście zagraża pozbawieniem hermeneutyki prawa jej sensu. Nie dąży się już wtedy do zrozumienia normy prawnej, skoro można ją dostosować do jakiegokolwiek rozwiązania, nawet przeciwnego literze prawa. Ojciec Święty wskazał drogę, jaka jest tu właściwa.
Istnieje inna metoda, w której odpowiednie porozumienie prawa kanonicznego otwiera drogę interpretacji włączającej się w poszukiwanie prawdy o prawie i sprawiedliwości w Kościele. Jak mówiłem w parlamencie mojego kraju w Berlinie, autentyczne prawo jest nieodłączne od sprawiedliwości. Zasada ta dotyczy oczywiście również prawa kanonicznego. Nie może ono być zamknięte w systemie normatywnym, czysto ludzkim. Trzeba je łączyć ze sprawiedliwym porządkiem Kościoła, w którym obowiązuje prawo wyższe.
Chodzi tu, wyjaśnił papież, o prawo naturalne i o pozytywne prawo Boże. Każda norma, aby była racjonalna i rzeczywiście prawna, musi być z nimi zgodna. Benedykt XVI podkreślił, że interpretacji prawa kanonicznego należy dokonywać zawsze w Kościele. Również w kwestiach dyscyplinarnych trzeba sentire cum ecclesia, czuć z Kościołem, ze względu na podstawy doktrynalne, które zawsze są obecne w jego normach prawnych.
Jak zawsze w liturgiczne wspomnienie świętej Agnieszki, papież przyjął dwa baranki, z których wełny zostaną wykonane paliusze dla nowych metropolitów. Zwierzęta przekazano mu w kaplicy Urbana VIII na Watykanie. Wcześniej zostały one poświęcone podczas mszy w rzymskiej bazylice wzniesionej nad grobem tej męczennicy.
Dziewięćdziesiąt lat temu powstało zgromadzenie sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus. U jego podstaw stoją ojciec Anselm Gondek, karmelita Bosy i siostra Janina Kierocińska, zwana Matką Zagłębia. Dom macierzysty zgromadzenia jest w Sosnowcu, jednak dziś siostry głoszące charyzmat dzieciństwa Bożego można spotkać w różnych zakątkach świata.
Zgromadzenie nasze zostało założone 31 grudnia 1921 roku. Siostra Konrada Dubel, karmelitanka Dzieciątka Jezus w Krakowie, dokonały się obłóczyny Janiny Kierocińskiej i jej współtowarzyszki. Następnie cztery postulantki zostały obleczone w strój postulancki przez już pierwszą przełożoną, otrzymała imię siostra Teresa od świętego Józefa. Tego samego dnia siostry pojechały do Sosnowca i tam rozpoczęły pracę w zakładach dobroczynności,
ponieważ był to czas wielkiej biedy. Siostra Wiktoria, jestem karmelitanką Dzieciątka Jezus, to też w cenie była nawet kromka chleba, kilogram cukru, troszeczkę mąki, czy ziemniaków, czy odrobina zupy. I nasza matka założycielka nikogo nie odesłała bez pomocy. Była nazwana Matką Zagłębia przez taką swoją wielką otwartość na ludzi biednych, potrzebujących, nie wyłączając także żołnierzy, którzy wychodząc na wojnę, jeżeli przychodzili do sióstr prosząc o modlitwę, zostali zaopatrywani w obrazek Przenajświętszego Oblicza, do którego nasza matka miała ogromne nabożeństwo. Niejednokrotnie później, po powrocie z frontu, przychodzili dziękować Bogu za ocalenie. Zajęła się także opieką nad dziećmi, które były wywożone do obozu zagłady. Ponieważ niedaleko od Sosnowca w Mysłowicach niejednokrotnie transporty z tymi dziećmi się zatrzymywały, nasza matka w ciągu nocy z siostrami szła, żeby za jakąś drobną nagrodą czy nieraz paczką papierosów wykupić te dzieci, które później gromadziła w naszym domu i w ten sposób utworzyła dom dziecka. To były bardzo często dzieci żydowskie czy dzieci, które nie miały swoich rodziców i u nas znalazły swój dom. Zajęła się również dziewczętami, którym groziło wywiezienie do Niemiec i przechowywała je z narażeniem życia w naszym domu. A oprócz tego znajdowali tam również swoje ukrycie akowcy, którzy w tym miejscu się spotykali, niejednokrotnie także były przechowywane ważne dokumenty. I rzeczywiście trzeba przyznać, że opatrzność Boża bardzo czuwała nad siostrami i Pan Jezus odpowiedział na ufne zawierzenie naszej matki założycielki, że nikomu nic się nie stało.
Matka Teresa wraz z siostrami oddała się całkowicie biednym dzieciom, młodzieży, ale też dorosłym. Prowadziły siostry przedszkole, potem dom dziecka, także dokarmianie ludzi biednych, prowadziły katechizację. Ten czas był ogromnie ważny dla zgromadzenia, ponieważ pod opieką i pod kierunkiem matki Teresy siostry uczyły się takiego czuwania przy Chrystusie w Najświętszym Sakramencie, ale też wychodzenia do biednych ludzi. Właściwie były bardzo podobne do tych biednych ludzi, ponieważ było wielkie ubóstwo w klasztorze. Ojciec założyciel, pisząc listy na rocznicę zgromadzenia, podał taką analogię historii zgromadzenia i życia samego Dzieciątka Jezus. I tak jak Dzieciątko Jezus narodziło się w ubóstwie, z dala od świata i jego zrozumienia tych wielkich spraw Bożych, tak samo zgromadzenie przeszło przez takie ubóstwo i też brak zrozumienia, ale właśnie naśladując to Dzieciątko Jezus, mogło również zgromadzenie upodobnić się do Pana Jezusa. I to jest właśnie nasze powołanie, żebyśmy naśladowały Dzieciątko Jezus od żłóbka aż po krzyż, czyli przeżyć mamy całe życie Chrystusa w Jego i modlitwie wobec Ojca, w Jego oddaniu woli Ojca, w zaufaniu, ale i w radości, która wypływa z czynów miłości.
Pierwsze domy powstawały w okolicach Sosnowca niedaleko, bo w Olbromiu, później w Czernej, w Polance Wielkiej, ale największa część życia naszej matki założycielki właśnie przebiegała w Sosnowcu, wśród tej biedoty, która była rzeczywiście bardzo wielka wówczas. Niejednokrotnie w tym doświadczała bardzo wielkiej Bożej opatrzności, gdyż oddając ostatnie zapasy ze Spichrza, jednocześnie doświadczała tego, że w tym samym momencie niemalże opatrzność Boża przychodziła z pomocą, że nie zabrakło siostrom do życia także tego, co było najkonieczniejsze. Na pewno myśli o misjach pojawiały się wśród naszych pierwszych sióstr, gdyż znajdujemy w wypowiedzi naszej matki założycielki takie zdanie: siostro, nie trzeba jechać na misję daleko do Afryki, gdyż misję mamy tutaj. Wystarczy wyjść na zewnątrz, zobaczyć biedę ludzką, w jakiej w tej chwili żyje nasze otoczenie i tutaj możemy poświęcać życie swoje dla Boga. Natomiast misje zagraniczne tak naprawdę dla nas rozpoczęły się w 1973 roku, kiedy rozpoczęła się praca nasza w Afryce. I to jest początek rzeczywiście już takiego rodzaju misji.
I my dzisiaj, kiedy przeżywamy taką rocznicę 90 lat zgromadzenia, nowe pokolenia, które przychodzą, widzą ten ogrom pracy, duchowej pracy, i naszym zadaniem jest tworzyć tą naszą tożsamość w nas. Jest to wielka sprawa formacji. Przychodzą nowi ludzie, są nowe czasy, z nowych warunków, często z rodzin, które już nie są aż tak silne wiarą, Bogiem, jak były kiedyś. I te nowe osoby potrzebują wielkiego ugruntowania, najpierw w człowieczeństwie swoim, później w życiu chrześcijańskim, a dopiero później można budować życie zakonne, duchowe, gdzie jest mowa o dążeniu do świętości, gdzie jest mowa o całkowitym oddaniu Jezusowi w życiu konsekrowanym przez śluby. I widzimy, jak bardzo obecna rzeczywistość jest wymagająca wobec przełożonych zgromadzenia, wobec formatorów, formatorek, kiedy widzimy, jak bardzo trzeba dawać świadectwo. I to świadectwo życia naszego wspólnotowego, dążenia do celu zgromadzenia, by z naszego życia, z naszych czynów była chwała Boża, by wszystko było naznaczone miłością, bo jest to też duch dzieciństwa, którym żyła święta Teresa od Dzieciątka Jezus. I patrząc na Dzieciątko Jezus, w którym objawiła się miłość Boga, my kontemplujemy tajemnicę wcielenia, bo z tej tajemnicy, z kontemplowania tej tajemnicy wcielenia przez Ojca Założyciela, który nam dał inspirację, dał charyzmat, widzimy, że można kontemplować Boga w sobie, ale też wyjść do drugiego człowieka i widzieć Boga w drugim człowieku, bo Bóg się utożsamia z każdym człowiekiem. I obecne czasy chyba są takim wyzwaniem, byśmy umiały zobaczyć ubóstwo człowieka, nie tylko materialne, ale ubóstwo duchowe, które jest dla nas wyzwaniem, by nieść Chrystusa. Bo karmelitanka Dzieciątka Jezus ma roznosić niebo po ziemi, jak mówił nasz Ojciec. I widzimy, jak bardzo ten duch dziecięctwa jest potrzebny współczesnemu człowiekowi. I wszędzie można znaleźć ludzi, którym trzeba przypominać o godności dziecka Bożego, uczyć modlitwy, przygotowywać do sakramentów świętych, ale też iść z konkretną pomocą, z dziełami miłosierdzia, pracą charytatywną. Wszędzie tam, gdzie jest człowiek, jest potrzebna miłość.
O powstałym 90 lat temu zgromadzeniu sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus mówiły siostry Konrada i Wiktoria.
Okruchy Ewangelii. Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Podobnie jak tydzień temu, dzisiejsza Ewangelia opowiada nam o powołaniu uczniów. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał Szymona i Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba i jego brata Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz ich powołał. Można się zastanawiać, dlaczego na swoich uczniów Chrystus powołuje rybaków, przedstawicieli zawodu raczej niszowego w Palestynie. Większość Żydów trudniła się przecież handlem czy pasterstwem. W ostateczności mógł też powołać żołnierzy, którzy broniliby go lepiej niż rybacy, lub uczonych, którzy sprawniej tłumaczyliby ludziom jego Ewangelię. Powołał rybaków, może dlatego, że jak żaden inny zawód, rybacy potrafią cierpliwie czekać i najlepiej wiedzą, co oznacza nieudany połów. przypominam sobie moją pierwszą parafię i starszego o kilka lat kolegę, który dzielił się refleksją. Pamiętaj, ludzi nigdy nie zrozumiesz. W Adwencie przygotowałem rekolekcję dla młodzieży. Zaprosiłem najlepszego w diecezji rekolekcjonistę i znany zespół młodzieżowy. Nocami ręcznie pisałem zaproszenia, setki zaproszeń. Komputerów ani ksero nie było. Gdy po skończonych zajęciach zamykałem salkę, znajdowałem moje zaproszenia w koszu, a na rekolekcję przyszli ci, co zawsze, najbardziej związani z Kościołem. W następnym roku nauki dla młodzieży prowadził starszy zakonnik, zaproszony przez proboszcza. Posłuchałem jego pierwszej konferencji. Rozpacz. Ale Kościoła nie można było zamknąć. Tyle przychodziło młodzieży. Ludzi nie zrozumiesz. Słuchałem tych słów ze zdziwieniem. Może gdyby zamiast logiki i metodologii uczono w seminarium zasad rybołówstwa, łatwiej byłoby mi neopresbiterowi zrozumieć, że udany połów to przede wszystkim dzieło Bożej łaski, a dopiero na samym końcu efekt ludzkiego wysiłku. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Zostawili sieci, a święty Łukasz doda: zostawili wszystko i poszli za nim. Denerwuje mnie, mówi siostra Dismas, misjonarka miłości. Denerwuje mnie, kiedy księża mówią dziewczynom myślącym o życiu zakonnym: skończcie najpierw studia, tak na wszelki wypadek, gdyby wasze powołanie się nie sprawdziło. To nie jest mentalność ewangeliczna. Nie musimy martwić się o każdy nasz krok. Przecież Pan Bóg nas nie zostawi. Kiedy dziewczyny pytają mnie o najlepszy moment na decyzję, odpowiadam: wtedy, gdy jesteś pewna, że Bóg cię wzywa. To coś niezwykle pięknego – ofiarować swoje życie Jezusowi bez zastrzeżeń. Ulubionym słowem ewangelisty Marka jest słowo zaraz i natychmiast, którym opisuje często reakcję ludzi na słowa Chrystusa. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. My na słowa Chrystusa w Ewangelii czy głoszonej homilii reagujemy często ziewaniem, choć nie zawsze wina leży po stronie kaznodziei. Panie Jezu, który powołujesz każdego z nas do pójścia za Tobą, daj nam, zaplątanym w sieci, gotowość i odwagę Twoich pierwszych uczniów, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Refleksją do niedzielnej Ewangelii księdza Arkadiusza Noconia kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.